Z tego odcinka dowiesz się, jaką politykę zagraniczną prowadził Kazimierz Wielki, co przyniosły jego reformy wewnętrzne w państwie, jak Kazimierz Wielki wpłynął na polską kulturę. Kazimierz Wielki na tron wstąpił w 1333 roku. Początkowo panował nad Wielkopolską oraz Małopolską wraz z ziemią sandomierską. Znaczna część ziem, które przed rozbiciem dzielnicowym wchodziły w skład państwa polskiego, była poza granicami jego królestwa. Jedne, jak Mazowsze, zachowały swoją samodzielność, natomiast inne, jak Śląsk czy Pomorze Gdańskie, uznawały inną zwierzchność. Sytuacja ta nie była korzystna dla 23-letniego Kazimierza. Władca najprawdopodobniej zdawał sobie sprawę ze słabości swego państwa, którą potęgowała również nie najlepsza sytuacja międzynarodowa. Pretensje do polskiego tronu zgłaszali władcy Czech. Państwo Zakonu Krzyżackiego i Marchia Brandenburska miały chęć na dalsze podboje. W tej sytuacji młody król zdecydował się postawić na dyplomację. Pierwszą kwestią, którą postanowił rozwiązać Kazimierz Wielki, była sprawa czeskich pretensji do polskiego tronu. Na dwóch zjazdach w Wyszehradzie w 1335 i 1339 roku zawarł porozumienie z Janem Luksemburskim. W zamian za zrzeczenie się pretensji do polskiej korony władca Czech miał otrzymać wysokie odszkodowanie oraz zapewnienie, że Polska uznaje jego zwierzchnictwo nad Śląskiem. Nie było to idealne rozwiązanie, jednak zapewniało Kazimierzowi Wielkiemu choć na kilka lat spokój na granicy z Czechami. Pierwszy zjazd w Wyszehradzie wykorzystano również do rozwiązania sporu Polski z Krzyżakami. Wypracowane wtedy rozwiązanie, na mocy którego Kujawy i ziemia dobrzyńska miały zostać zwrócone Polsce, a Pomorze Gdańskie wraz z ziemią chełmińską pozostać przy zakonie, nie zyskało ostatecznie uznania Kazimierza Wielkiego, który zwlekał z podpisaniem traktatu. Spór toczył się przez kolejne lata i nie zażegnał go nawet sąd papieski, który w 1339 roku odbył się w Warszawie. Ostatecznie w 1343 roku podpisano w Kaliszu traktat pokojowy z Krzyżakami, który formalnie kończył zapoczątkowany jeszcze w czasach Władysława Łokietka konflikt. Na mocy traktatu Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską. Natomiast Pomorze Gdańskie, jako wieczysta jałmużna i ziemia chełmińska, pozostały przy zakonie. Opanowanie sytuacji międzynarodowej pozwoliło Kazimierzowi Wielkiemu skoncentrować się na powiększaniu terytorium oraz reformach państwa. Polska zaczęła się rozrastać przede wszystkim w kierunku wschodnim. W 1349 roku przyłączono do niej Ruś Czerwoną, a w 1366 roku Ruś Włodzimierską i Podolę. Państwo znacznie się powiększyło. Zmienił się przy tym jego skład etniczny. Polska Kazimierza Wielkiego stała się państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Obok siebie żyli Polacy, Niemcy, Rusini, Wołosi, Ormianie oraz Żydzi. W wielu miastach obok kościołów katolickich stały również cerkwie czy synagogi. Polityka Kazimierza Wielkiego względem ludności opierała się na tolerancji. Na przykład po zajęciu Rusi Czerwonej jako namiestników pozostawił miejscowych książąt i bojarów. Kazimierz Wielki w 1334 roku wydał też statut gwarantujący Żydom na terenie Wielkopolski i Małopolski wolność osobistą, swobodę wyznania, podróżowania i handlu. Panowanie Kazimierza Wielkiego to jednak przede wszystkim czas wielkich reform wewnętrznych. Wprowadzony został nowy podział administracyjny, a poszczególni urzędnicy państwowi otrzymali nowe kompetencje. Wzrosło na przykład znaczenie starostów, którzy odpowiedzialni byli m.in. za zwoływanie pospolitego ruszenia z poszczególnych ziem. Jednak najważniejszą reformą było ujednolicenie systemu prawnego. Władca dokonał tego, wydając dwa statuty – Piotrkowski w 1357 roku dla Wielkopolski i Wiślicki w 1360 roku dla Małopolski. Oparto je na prawie zwyczajowym z uwzględnieniem realiów ekonomicznych i społecznych panujących w ówczesnej Polsce. Wśród innych reform wewnętrznych należy również wymienić reformę sądownictwa oraz systemu podatkowego, czy reformę monetarną, która wprowadzała w obieg nową monetę – grosz krakowski. Państwo Kazimierza Wielkiego dzięki korzystnej sytuacji międzynarodowej i gospodarczej szybko się rozwijało. Władca zresztą sprzyjał temu rozwojowi, między innymi wspomagając handel czy przyczyniając się do lokacji nowych miast. Król dbał również o obronność kraju, budując na terenach przygranicznych kilkadziesiąt zamków. Rozwój gospodarczy i reformy kraju wpłynęły także na zmiany w kulturze. To za czasów panowania Kazimierza Wielkiego w Polsce zaczęto wznosić budowle w stylu gotyckim. Ich fundatorem niejednokrotnie był sam król. W takim stylu przebudowany został m.in. zamek na Wawelu. Jednak najważniejszym osiągnięciem kulturalnym było założenie przez Kazimierza Wielkiego Uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku. Była to pierwsza wyższa uczelnia w Polsce i druga w Europie Środkowej. Przez kolejne dziesięciolecia pozostawała ona najważniejszym polskim ośrodkiem naukowym. Dokonania Kazimierza Wielkiego docenione zostały również przez mu współczesnych. W 1364 roku w Krakowie doszło do zjazdu europejskich monarchów, wśród których byli m.in. cesarz Karol IV Luksemburski czy też król Węgier Ludwik Węgierski. Wydarzenie to niewątpliwie podnosiło prestiż samego Kazimierza Wielkiego i rządzonego przez niego państwa, które ten, według Jana Długosza, zastał drewnianym, a zostawił murowanym. Kazimierz Wielki umarł w 1370 roku, nie pozostawiwszy po sobie męskiego potomka. Był ostatnim z piastów na polskim tronie. Brak męskiego potomka był dla państwa pewnym problemem, ale przezorny władca zadbał i o to, o czym powiemy jednak w jednym z następnych odcinków. Nie bez powodu tego króla już za życia nazywano Wielkim.